Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 31 marca. W minioną sobotę prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że zapowiedziany w zeszłym roku plan rozmieszczenia na Białorusi taktycznej broni jądrowej Rosji zostanie zrealizowany. Putin nie podał terminów, liczby ani rodzaju uzbrojenia, jakie miałoby się znaleźć u zachodniego sąsiada, ale wcześniej i on, i Aleksander Łukaszenka mówili o samolotach przystosowanych do przenoszenia pocisków z głowicami jądrowymi, a na Białoruś trafiły też systemy rakietowe Iskander, stosowane w podwójnej roli – broni konwencjonalnej i atomowej. Można więc przyjąć, że środki przenoszenia już są albo będą, a jeśli z rosyjskich magazynów przyjadą głowice, to Białoruś stanie się biernym krajem atomowym, to znaczy takim, który sam tej broni nie kontroluje, ale stwarza platformę i zapewnia siły do jej użycia. Dlatego dziś z doktorem Piotrem Łukasiewiczem i Kacprem Wańczykiem porozmawiamy o strategicznych, politycznych i operacyjnych implikacjach nuklearyzacji Białorusi. Marek Świerczyński, zapraszam. Panowie, powinniśmy chyba na początku odnotować zmianę paradygmatu, że tak to mądrze ujmę. Po zimnej wojnie w Europie nie zdarzyło się, by obecność broni jądrowej była rozszerzana, zwłaszcza na terytorium innego kraju. Trend był raczej odwrotny. Oczywiście Rosja straszyła od jakiegoś czasu rozmieszczaniem broni jądrowej ze swoich zasobów na swoim terytorium w obwodzie kaliningradzkim, co do pewnego stopnia było rozszerzaniem geograficznym obecności broni jądrowej, ale w przypadku tego rosyjsko-białoruskiego porozumienia sprawa jest zupełnie inna. Dotyczy, no, przynajmniej teoretycznie, suwerennego kraju. Mapa nuklearna Europy po prostu się zmienia.
Rzeczywiście wypowiedź prezydenta Władimira Putina jest oznaką zmiany paradygmatu, ale nie tylko realnego, to znaczy możliwego przeniesienia broni nuklearnej na terytorium Białorusi, ale także prawnego, formalno-prawnego. W lutym Władimir Putin, ogłaszając wyjście z tak zwanego nowego START, czyli porozumienia pozwalającego na monitorowanie broni nuklearnej przez Stany Zjednoczone w Rosji i Rosji w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której wszystkie państwa, które posiadają broń nuklearną, są stronami takiego nowego porozumienia. Więc można powiedzieć, że ta nowa decyzja jest nie tylko działaniem związanym z rosyjską agresją na Ukrainę, czy konfliktem, napięciem Rosji z NATO, ale również dążeniem do stworzenia nowego ładu międzynarodowego w zakresie kontroli broni nuklearnej.
Poprzez destrukcję tego ładu.
Oczywiście, no. Putin jest tutaj siwą bogiem, który niszczy i tworzy.
Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś w kontekście starcia tego bloku, można powiedzieć, rosyjsko-białoruskiego z NATO. Bo rzecz cała się dzieje właśnie w kontekście wypowiedzi białoruskiego prezydenta, jego narracji, można powiedzieć, pewnego rodzaju linii komunikacyjnej. Zdaje się od 2020 roku bardzo jasnej i bardzo ukierunkowanej wrogo wobec dotychczasowych jego partnerów, czy też, no, przynajmniej krajów sąsiednich, z którymi utrzymywał przyjazne i pokojowe relacje. I znowu w kontekście rozmieszczenia, czy też planów rozmieszczenia tej broni jądrowej, Łukaszenka, no, zachowuje się tak, mówi tak, jakby była to broń wymierzona wprost przeciwko krajom natowskim. No zwłaszcza tym, z którymi ma najbardziej na pieńku.
Tak. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Łukaszenka podkreślał, że zadaniem Białorusi jest bronienie tyłów armii rosyjskiej przed potencjalnym atakiem NATO, szczególnie z terytorium Polski i Lublitwy. I ta narracja, tak jak mówisz, też została powtórzona w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych białoruskim po właśnie tej deklaracji Putina o możliwej dyslokacji rosyjskiej broni nuklearnej w Białorusi. To znaczy MSZ białoruski powiedział, że od lat NATO podważa wewnętrzną sytuację polityczną i destabilizuje Białoruś, w związku z czym jest to ruch obronny i te działania Stanów Zjednoczonych są naruszeniem memorandum budapesztańskiego, na mocy którego Białoruś zrzekła się broń nuklearnej i przetransportowała go na terytorium rosyjskie. Więc w narracji białoruskiej to jest ruch obronny przed ekspansją hybrydową, jakbyśmy dziś modnie powiedzieli, wobec Białorusi.
Użyliście takiego trudnego słowa paradygmat i rzeczywiście można z jednej strony spojrzeć, że to jest taka wielka strategiczna zmiana, taki rozciągnięty na 3 dekady koniec zimnej wojny, w której wspomniane przez ciebie, Marku, traktaty, one się łamią w zasadzie. Nie zostało już nic z porozumień zimnowojennych. Traktat NPT, negocjacje o jego odnowieniu zostały zawieszone, miały się odbyć w ubiegłym roku w grudniu w Egipcie. Negocjatorzy rosyjscy, amerykańscy wyjechali. W zasadzie on gdzieś wisi. Rosja, zdaje się, ogłosiła, że zawiesza, co jest jakimś takim nieformalnym ruchem wobec dokumentu dyplomatycznego.
Przypomnijmy tylko NPT, czyli traktat właśnie o nieproliferacji, nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
Więc faktycznie nic już z tych ustaleń zimnej wojny nie pozostało. A zimna wojna, no właśnie dlatego była zimna, że od lat 70. oba bloki podpisywały tego rodzaju porozumienia. Czyli to jest to wielkie cena, którym operujemy. Z kolei Kacper słusznie wspomina, że są też małe interesy osobiste wręcz Aleksandra Łukaszenki, którego suwerenność, jakkolwiek jest niewielka, jeszcze mocniej została ograniczona przez Putina tym właśnie narzuceniem, no, najpierw budowy magazynów nuklearnych, nagłowice jądrowe, nagłowice nuklearne, a teraz w zasadzie spodziewamy się przeniesienia tej broni już właściwie i uczynienia jeszcze bardziej Łukaszenkę zakładnikiem Putina po prostu.
Ale Putin, no i Łukaszenka również, odpowiadają na tego rodzaju zarzuty, czy też prowadzą swego rodzaju polemikę z Zachodem, mówiąc, nie robimy nic innego, jak powielamy schemat, który od dziesięcioleci obowiązuje w NATO.
Rosja za czasów Putina uważa, że została oszukana. No właśnie, to jest ten długi koniec zimnej wojny, w którym Rosja zrozumiała po dojściu Putina do władzy, zrozumiała, że została przez Zachód oszukana i to podkreślał w 2007 roku w Monachium Władimir Putin, mówiąc, że teraz zmienia się ten czas jednobiegu nowego świata, że Rosja wraca do gry. Skończyło się to kilkanaście lat później wojną w Ukrainie, znaczy w 2014, a później w 2022 roku. Ta próba podważenia porządku pozimnowojennego. Warto też wspomnieć, że trochę Rosjanie mają rację. Pewnego rodzaju sytuacja międzynarodowa wskazująca, że nawet mimo odmowy Rosji uczestnictwa w tych porozumieniach, faktycznie struktura sytuacji międzynarodowej się mocno zmieniła, ponieważ weszły do gry Chiny. Ze swoją bronią nuklearną, na razie wywiad amerykański ocenia, że mają Chińczycy od 400 do może 500 głowic nuklearnych i zdolności do przenoszenia tych głowic w zasięgach międzykontynentalnych, ale warto przede wszystkim przypomnieć, że Chiny nigdy nie były i nie są nawet stroną tych właśnie rozmontowywanych porozumień nuklearnych. I cała gra w ostatniej dekadzie i między Rosją i Ameryką, i między Ameryką i Chinami szła o to, żeby Chiny włączyć w ten reżim nieproliferacji, w ten reżim oczywiście nie rozbrojenia, ale kontroli tych zbrojeń, na co Chiny konsekwentnie odmawiały takiego uczestnictwa, odmawiały wzięcia udziału w takich negocjacjach, uznając, że z ich punktu widzenia, skądinąd słusznie, że najpierw trzeba się uzbroić w broń nuklearną, mieć już nie kilkaset głowic, ale powiedzmy, żeby być supermocarstwem nuklearnym, trzeba mieć ich powiedzmy 2000-3000 i wtedy będzie można siąść i na nowo ustalić ten porządek nuklearny całego świata, gdzie będą już 3 supermocarstwa, USA, Rosja i Chiny oczywiście. Więc to nie jest tylko ostatni rok rozmontowywania jakichś takich szalonych ruchów nuklearnych Władimira Putina, no i przy okazji również Aleksandra Łukaszenki, ale ta jakby ta większa struktura światowa broni nuklearnej pokazuje, że no, ten układ już nie wytrzymuje.
A skoro zacząłeś o Chinach mówić, to z Pekinu przyszła jedna z reakcji, kto wie, czy nie najbardziej ciekawa, może nawet zaskakująca, chociaż Chiny od w zasadzie dekad mają taką politykę bardzo dużej ostrożności nuklearnej, tak? Zwracają uwagę, przynajmniej w wypowiedziach oficjalnych w swojej dyplomacji, że są tym krajem, który wzywa resztę świata do powstrzymania właśnie rozprzestrzeniania broni jądrowej i tak dalej. No i właśnie na tle dosyć przewidywalnych reakcji po stronie zachodniej, no NATO nazwało tę decyzję, tę zapowiedź Putina jako niebezpieczną i nieodpowiedzialną. Pekin, takiego języka nie używając, dał do zrozumienia, że mu się to nie podoba.
Moim zdaniem właśnie najciekawsze w tej decyzji o ogłoszeniu rozmieszczenia tych głowic nuklearnych w Białorusi było to, że w moim przekonaniu ta decyzja była prawdziwym zakończeniem wizyty prezydenta Chin w Moskwie, która, przypomnijmy, wydarzyła się zaledwie tydzień wcześniej, powiedzmy, gdzie prezydent Chin Xi Jinping przyjechał do Moskwy, no, rozmawiać przede wszystkim o pokoju, próbować prezentować 12-punktowy plan pokojowy, który Chiny już zapowiedziały już na konferencji Monachium w lutym, ogłosiły go później. On został przyjęty z pewnym oczekiwaniem, że co z tego będzie wynikało. Tak naprawdę Zachód sądził, że właśnie wizyta w Moskwie pokaże prawdziwą wartość tego planu. Sam plan był niespecjalnie zbyt szeroki, nie miał szczegółów takiego rozwiązania pokojowego wojny w Ukrainie. Zresztą wojnę w Ukrainie nazywał kryzysem ukraińskim, więc samo to wzbudziło pewną niechęć, czy też takie zdezorientowanie Zachodu. No ale właśnie to spotkanie Xi Jinpinga z Putinem miało być jakby pełnym objawieniem wartości tego planu. Czy rzeczywiście Chiny mają taki lewar na Rosję, że wojnę w sumie niekorzystną z punktu widzenia Chin, bo zakłócającą przecież ich ekonomiczne aspiracje odbicia się po pandemii, ta wojna im przeszkadza. Więc sądzono, że tutaj Xi Jinping wywrze na Putina nacisk. No i właśnie tydzień po tej wizycie Putin odpowiada. Jeśli Chińczycy prosili, zresztą jeden z punktów tego planu mówi o powstrzymywaniu się przed groźbami nuklearnymi, jest tam jakaś taka zawoalowana, nie groźba, ale napomnienie, że nie używajmy tej retoryki nuklearnej w rozwiązywaniu, w cudzysłowie, kryzysu ukraińskiego, no to właśnie tydzień później Putin decyduje się na taki ruch jak w Białorusi, co jest odpowiedzią na chińskie próby, mediacji, jakkolwiek to można nazwać. Nawet można się posunąć do powiedzenia takiego bardziej kolokwialnego, że to trochę był policzek moim zdaniem dla Chińczyków, którzy owszem, wydaje się, że gospodarcza część wizyty prezydenta Chin w Moskwie przyniosła Chinom korzyści. Putin jednak nie uzyskał od Xi Jinpinga jakiegoś bardziej zdecydowanego politycznego poparcia dla wojny w Ukrainie, dla swoich ambicji. Nie wiemy, czy uzyskał jakieś wsparcie materialne, wojskowe. Raczej Chiny nie wykazują chęci do przesyłania pociągów z amunicją, czy jakichś wielkich transferów broni, dronów, rakiet i tak dalej. Póki co to się nie dzieje. Więc wydaje mi się, że ta decyzja Putina była trochę takim odwinięciem się po tej wizycie.
A nie tak dawno w Pekinie gościł Aleksander Łukaszenka. I wielu się domyślało, czy przypadkiem nie jest wysłannikiem Kremla, czy może nie uprawia jakiejś takiej proxy dyplomacji zastępczej. No i właśnie, wchodzi teraz w porozumienie nuklearne, które było jasne od dawna, że Pekinowi nie będzie się podobało.
W interesie Łukaszenki jest tutaj przede wszystkim współpraca z Rosją. To znaczy, tak jak Piotr wspominał, ta suwerenność Łukaszenki, bo chyba nie wolno mówić o suwerenności Białorusi w tym kontekście, tylko suwerenność Łukaszenki jest cały czas ograniczana, ale ona zależy właśnie od Rosji. Czyli Łukaszenka musi zgodzić się na to, co mu Putin zaproponuje i w ramach tych zgód on się zgadza oczywiście, on próbuje sobie negocjować różnego rodzaju wsparcie, głównie oczywiście ekonomiczne, które pozwala mu stabilizować gospodarkę i jeszcze wciąż utrzymywać się na szczycie władzy w Białorusi. Oczywiście to jest tak, że również w polityce wewnętrznej białoruskiej te decyzje nuklearne nie zdarzyły się z dnia na dzień. W zeszłym roku miało miejsce referendum konstytucyjne białoruskie. W jednym z punktów, który był głosowany w tym referendum, oczywiście referendum było na tak, jak należy się spodziewać, tam tylko było jedno tak. Jednym z tych zmian, które wprowadzono do białoruskiej konstytucji, była rezygnacja z tak zwanego statusu bezatomowego. To znaczy w białoruskiej konstytucji było zapisane, że Białoruś to kraj, który dąży do tego, by na jego terytorium była strefa wolna od broni jądrowej. No i w zeszłym roku ten zapis zmieniono, co wielu interpretowało właśnie jako otwarcie do ewentualnego rozmieszczenia broni nuklearnej rosyjskiej na terytorium białoruskim. I chciałbym tutaj jeszcze wrócić do traktatu o nieproliferacji, bo wydaje mi się, że jest interesujące, że oczywiście, tak jak rozmawiamy cały czas, Rosjanie dążą do rozmontowania tego systemu kontroli zbrojeń strategicznych czy nuklearnych na świecie, to wciąż jednak używają trochę tej retoryki, bo Rosjanie lubią sugerować, że oni się stosują do litery prawa cały czas. I kiedy mówią o tym, że będzie przeniesiona ta broń nuklearna na terytorium Białorusi, to podkreślają, że nie będzie przekazana kontrola nad tą bronią nuklearną białoruskiemu dowództwu, co niejako spełnia właśnie zapisy traktatu NPT, czyli właśnie traktatu o nieproliferacji.
Trwa dyskusja prawników, zresztą od bardzo dawna, co tak naprawdę ten traktat zakazuje, prawda, a na co zezwala, bo przecież on powstawał w momencie, kiedy te porozumienia między Amerykanami a partnerami europejskimi już istniały i w pewnym sensie ten traktat przeszedł do porządku nad istniejącym w NATO nuclear sharing. Chciałbym cię dopytać jednak, Kasprze, czy w Białorusi istnieje jakiś oddolny sprzeciw wobec tej biernej nuklearyzacji kraju?
To znaczy na razie jeszcze nie ma czegoś takiego jak w Niemczech blokady tranzytu odpadów radioaktywnych czy podobnych sytuacji. Natomiast generalnie ta część białoruskiego społeczeństwa, która jest niezadowolona z władzy Łukaszenki, również jest niezadowolona z tego kroku, no ponieważ jest to, tak jak to już padło wielokrotnie, natomiast to jest kolejny krok uzależniania Białorusi od Rosji. No i jednak rzeczywiście jakkolwiek wszystkie dyskusje o narodowym duchu i tak dalej są skazane z góry na klęskę, no to jednak w białoruskim społeczeństwie trochę to badania pokazują. Istotnym aspektem jest brak bezpośredniego uczestnictwa w konflikcie. Czyli że jednak dążenie do pokoju w kraju, który wciąż ma pamięć tego, co tam się działo w czasie II wojny światowej. Zresztą to zawsze było terytorium, przez które ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód przechodziły różne armie.
No zresztą podobnie jak Polska.
Podobnie jak Polska, no ale my przynajmniej mamy góry na południu, więc możemy się od Czechów bronić. Więc ta pamięć skłania Białorusinów do tego, żeby z niechęcią patrzeć na wszelkie działania, które mogłyby służyć eskalacji. No a to jest eskalacja.
Ale chciałbym podać taką spekulację, taką myśl, bo mówimy owszem, że oczywiście Łukaszenka jest uzależniony od Putina, że pojechał do Chin jako wysłannik Putina, prawdopodobnie być może negocjował jakieś próby omijania sankcji, które nałożone są na Rosję i na Białoruś zresztą też. Ta rola wysłannika była tutaj dość oczywista, zresztą w Afryce pewnie prawdopodobnie również w tym samym celu był w czasie swojej podróży. Ale czy nie jest trochę też tak, że Łukaszenka, taki naczelny survivalowiec polityki wschodnioeuropejskiej, człowiek, który u władzy jest już ile? 28 lat chyba, tak?
Od 94 roku.
Od 94 roku. Nie pojechał trochę do Chin szukać jakiegoś wsparcia przeciwko swojemu największemu wrogowi, temu, który może tak naprawdę doprowadzić do jego upadku. Nie naród białoruski protestujący przeciwko broni atomowej, ale Putin może go zdjąć ze stanowiska. I trochę tak mówię, spekulując, czy ta wizyta w Chinach nie była trochę próbą pokazania Chińczykom, że jeżeli Rosja będzie za mocno naciskała na Białoruś, na przykład rozmieszczając broń nuklearną, no to może się to skończyć niekorzystnymi tendencjami dla samych Chińczyków, no bo przecież warto pamiętać, że jedyne przejście kolejowe między Chinami przewożącymi koleją swoje dobra do Europy idzie właśnie przez Terespol. Oczywiście Chińczycy swoje dobra wysyłają głównie statkami, natomiast jakaś część wciąż jeszcze idzie koleją. Otworzyli eksperymentalny taki szlak kolejowy do Petersburga, Chińczycy, gdzie towary są przeładowywane na statki i dalej idą do Europy. To jest wciąż w fazie eksperymentalnej. Jednak to przejście w Terespolu jest dla Chińczyków ważne. To jest spekulacja. Być może tutaj Kacper mógłby się do tego odnieść. Czy to nie jest właśnie tak, że trochę Łukaszenka próbuje grać między tymi mocarstwami? Jest takim małym, kieszonkowym dyktatorem, który w starciu z tymi wielkimi autokratami, jakimi właśnie jest i Putin, i Xi Jinping, próbuje sobie tak właśnie survivalowo trochę wykuć własną dziedzinę. Przy czym oczywiście cały czas podpisuje się pod tezą, że jest bardzo mocno od Putina uzależniony, ale jak mówię, też jest trochę przez niego zagrożony. Od Putina zależy jego życie tak naprawdę jako przywódcy białoruskiego.
To jest ciekawa teoria, Piotrze. Ja pamiętam taki czas, kiedy myśmy się też w Polsce bardzo cieszyli z przyjazdu jakiegoś pociągu z Chin, tak, który właśnie musiał przez to przejść, przejeżdżać. No właśnie, ale od tego czasu zdaje się, że minęła cała epoka, w której ten pas i szlak, tak, bo zdaje się, że do tego tak nawiązujesz, stracił bardzo pod każdym względem.
To znaczy, no to jest prawda, co mówi Piotr, że to przejście graniczne kolejowe polskie jest kluczowe do transportu chińskich towarów drogą kolejową. Chińczycy próbowali nie tylko budować trasy do Petersburga, ale ostatnio też były próby tworzenia alternatywnej drogi przez Ukrainę. I to było tak, że jak ta pierwsza faza konfliktu w 2014 roku przeszła w taką fazę uspokojenia, no to Chińczycy zaczęli rozważać, że może jednak rzeczywiście były takie próbne pociągi, które jeździły przez Ukrainę. Były obawy, że to potem będzie szło przez Węgry i jakby odbierze Polsce dochody z tego tranzytu. Więc tak, ten temat tranzytowy jest ważny, natomiast znowu, tak jak mówił Piotr, większa część tego transportu idzie morzem, więc pewnie można byłoby jakoś sobie z tym poradzić z punktu widzenia Chińczyków prawdopodobnie. Czy Łukaszenka próbuje grać między Putinem a Xi? Ja pamiętam taki okres w 9, 10 i 11 roku, kiedy Łukaszenka zaczął współpracę z Chińczykami. Tam miał być ten park inwestycyjny Wielki Kamień, Chińczycy mieli być największym inwestorem, były te kredyty i tak dalej, i tak dalej. No i po latach okazało się, że z tej współpracy niewiele wyszło, ponieważ Łukaszenka zorientował się, że Chińczycy, inwestując w Białoruś, nie dają tak naprawdę tych pieniędzy Białorusinom, tylko dają swoim firmom. A to Łukaszenkę w żadnym sensie nie urządza. On potrzebuje pieniędzy dla swojego budżetu, dla kontrolowanych przez siebie przedsiębiorstw i dla swoich współpracowników. Takie pieniądze może zostać tylko od Rosji. W związku z czym on może wykonywać tego typu, i on co pewien czas robi różnego rodzaju takie kroki, które sugerują, a no Rosjanie nas nie lubią, no to my teraz będziemy współpracować z tymi, tamtymi, ropę sprowadzać z Wenezueli i tak dalej, i tak dalej. Ale koniec końców przyjeżdża zawsze ktoś z Moskwy i mówi, no dobra, no to my wam już damy te 3 miliardy, już przestańcie. No.
Ale to jest właśnie jego cel, bo ja z rozczuleniem przypominam sobie 2018 rok, spotkanie szefów BBN-ów, polskiego, białoruskiego i amerykańskiego. John Bolton przyjechał wtedy do Warszawy. Takie spotkanie w BBN-ie u nas się odbyło. Oczywiście nie przerodziło się w żadną strategiczną współpracę Białorusi z Ameryką, ani Białorusi z Polską. Niemniej było jakimś sygnałem, takim trochę pogrożeniem Rosji, znaczy pogrożeniem. Białoruś nie grozi Rosji, ale takim pokazaniem, że mam jakieś maleńkie, jak myszka, dziurki, którymi mogę próbować przynajmniej uciekać spod tego przemożnego wpływu rosyjskiego niedźwiedzia. No i jak mówię, wydaje mi się, że Łukaszenka jest takim właśnie survivalowcem, który stara się przynajmniej.
Dziękuję ci, że to przypomniałeś, bo rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy może się wydawać, że to być może była jakaś zmarnowana okazja, tak? To znaczy, że ta zachodnia polityka wobec Białorusi albo nie miała szans od początku, albo no, nie była prowadzona z wystarczającą determinacją.
Dyplomacja zachodnioeuropejsko-polsko-białoruska znajdowała się w zapaści, nie chcąc nadmiernie krytykować naszej strony, ale również myśmy nie prowadzili takiej konsekwentnej polityki zagranicznej wobec Białorusi. Były problemy z obsadą placówki chociażby w przeszłości. Było to takie wyższościowe spojrzenie na Łukaszenkę właśnie jako takiego dyktatora. No oczywiście cały czas zakładnikiem była polska mniejszość na Białorusi i dla nas to było szczególnie istotne, jak ona jest traktowana. Ostatnie przypadki torturowanie Andrzeja Poczobuta wskazuje, że Łukaszenka przesunął jakby tę granicę, no ale to mówimy o 2022-2023 roku. W 18-17, w tej drugiej dekadzie XXI wieku było trochę inaczej. Być może były tam jakieś szczeliny, w których można było te kliny wbijać i je próbować rozszczelniać, ten związek Białorusi i Rosji.
Ale dzisiaj sytuacja jest taka, jaka jest, to znaczy prześladowania polskiej mniejszości, zbrodnie wręcz przeciwko tej mniejszości, elementy ataku hybrydowego, prawda, kierowanie strumienia migrantów na polską granicę. No i teraz można powiedzieć, że to wszystko eskaluje do szczebla najwyższego, czyli nuklearnego.
Ja bym tylko chciał przypomnieć, że niezależnie od tego, jakie były etapy tych relacji świata zachodniego z Białorusią, to wciąż były to relacje z człowiekiem, który rozpoczął swoje rządy od serii zniknięć różnego rodzaju opozycjonistów i jest to kraj, w którym wciąż wykonywana jest kara śmierci. To nie jest jakieś zaskoczenie to, co się zdarzyło w 2020 roku. Znaczy, brutalność tego systemu po prostu była przez jakiś czas ukryta, bo nie było jakby powodu tej brutalności stosować, bo samo zagrożenie jej użycia wystarczało, żeby trzymać społeczeństwo w ryzach. Ale tak, no, eskalacja, którą obecnie obserwujemy, no, wynika z kilku czynników. Po pierwsze, no, to jest właśnie to, że te wydarzenia 2020 roku, które zaskoczyły absolutnie Łukaszenkę i to mam wrażenie jest pełna zgoda w światowym, bardzo wąskim, ale jednak kręgu analityków od Białorusi, że Łukaszenka nie zrozumiał pewnych zmian, jakie zaszły w białoruskim społeczeństwie, szczególnie w tej jego młodszej części i po prostu się nie spodziewał, że dojdzie do aż takich protestów i one go po prostu przestraszyły. W związku z czym efektem tego była właśnie bardzo brutalna reakcja, co oczywiście doprowadziło do tego, że Zachód się całkowicie od niego odciął. Po raz pierwszy w taki sposób, bo były różnego rodzaju sankcje, natomiast po raz pierwszy te sankcje były tak szerokie i tak głęboko dotykały bezpośrednio jego portfela. Wsparcie Rosji w agresji na Ukrainę, no było tym kolejnym krokiem, ale znów, no tak jak rozmawiamy tutaj cały czas, Łukaszenko właściwie został postawiony przed faktem dokonanym, to znaczy no Rosjanie przerzucili na jego terytorium wojska i zaatakowali Ukrainę. Nie do końca jest też jasne, czy on w ogóle wiedział, kiedy się ten atak odbędzie. Czy to też nie było tak, że Rosjanie po prostu mu powiedzieli, że coś się będzie działo, ale...
Ćwiczenia.
Tak, nie powiedzieli jak i gdzie konkretnie. Podobno te ostatnie ćwiczenia tarcza sojusznicza wyglądały tak, że Białorusini w ogóle ćwiczyli oddzielne jakieś swoje scenariusze, w żaden sposób nie związani z Rosjanami. Rosjanie właśnie tam się przygotowywali do natarcia. Więc w tym momencie Łukaszenka jest po prostu wykonawcą polityki rosyjskiej w zakresie konfliktu z krajami NATO. No i tak jak od czego zaczęliśmy, no on też o tym mówi. No, wprawdzie twierdzi, że wciąż tylko się broni, no ale broni się aktywnie.
Trochę zaczynam się czuć jako taki adwokat Łukaszenki w tej rozmowie, ale też zwróćcie uwagę na to, że no właśnie, ta cała interakcja wojskowa między siłami zbrojnymi Białorusi i Rosji również polega na tym, że tak jak wspomnieliśmy, Łukaszenka twierdzi, że broni Rosji przed napaścią z Polski. To są jego słowa. Z drugiej strony przekazał 12 tysięcy ton amunicji Rosjanom. Przekazał ileś sztuk wyposażenia ciężkiego, bojowych wozów piechoty. Twierdząc, że to jest właśnie pomoc i dlatego on teraz nie może wejść, to znaczy prawdopodobnie mówi Putinowi, nie mogę wejść do wojny, bo już tyle przekazałem, prawda? I muszę bronić się przed Polakami. Bardzo prawdopodobnie również gorąco generałowie białoruscy zapewniają generałów rosyjskich, że nie mogą wejść do wojny, ponieważ Rosjanie muszą mieć kogoś do szkolenia. Rosjanie mają w tej wojnie ewidentny problem ze szkoleniowcami, ponieważ szkoleniowcy albo polegli już na froncie, albo jest za mało ośrodków szkoleniowych w samej Rosji. Więc prawdopodobnie na Białorusi przebywa nawet teraz do 15 tysięcy rekrutów rosyjskich, którzy no, korzystają z bazy szkoleniowej białoruskiej. I jest to jakby znowuż kolejny element gry Łukaszenki. No, gry na niezależność. Bardzo wąską. Znowuż nie chcę być jego adwokatem diabła wcielonego, którym faktycznie on jest, ale jest to jakaś gra na niezależność po prostu.
Przejdźmy teraz jeszcze do drugiej strony, to znaczy skupmy się na reakcji, na przyjęciu tej decyzji, tej zmiany strategicznej po stronie Zachodu, NATO, Unii Europejskiej, po stronie krajów regionu, no i do odpowiedzi, bo wiemy o tym, że jeszcze zanim doszło do tej biernej nuklearyzacji Białorusi, pojawiały się w debacie rozmaite sugestie, opinie, postulaty, żeby zmienić nieco właśnie z uwagi na to, że ten ład cały zaczyna się sypać i niewiele z niego zostało, żeby zmienić też doktrynę nuklearną, czy też zasady, reguły rządzące bronią nuklearną po stronie NATO. Czy to jest ten trigger, czy to jest ten moment, w którym masa krytyczna będzie taka, że przeciąży właśnie w kierunku zmian?
Pierwsza reakcja NATO, i bodajże była to wypowiedź albo rzecznika, albo nawet samego sekretarza generalnego, polegała na tym, że nie zmieniamy naszej postawy nuklearnej, prawda? W reakcji na to, co zrobi Rosja i Białoruś do lipca bieżącego roku. Warto pamiętać, że od 2018 roku co najmniej wywiady europejskie, natowskie podejrzewają, że Rosjanie mają broń nuklearną, a przynajmniej Iskandery zdolne do jej przenoszenia takich głowic w obwodzie kaliningradzkim. Co prawda z obwodu kaliningradzkiego na przykład do Warszawy jest nieco dalej niż z terenu Białorusi. Mówimy już o tych zasięgach rakiet. Niemniej jednak my żyjemy prawdopodobnie, i to są na to bardzo przekonujące wypowiedzi przynajmniej, może nie dowody, bo one są rzadko kiedy publikowane, polityków zachodnioeuropejskich. Ja sobie przypomniałem wypowiedź z kwietnia szefa MON litewskiego, który trochę naśmiewał się z Dmitrija Miedwiediewa, który groził właśnie, że zostanie broń nuklearna rozmieszczona w Kaliningradzie w kwietniu ubiegłego roku, na co minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas mówił, no ale przecież my wiemy, że broń nuklearna w Kaliningradzie już jest. Warto pamiętać o tym kontekście i o tej dość spokojnej reakcji NATO na rozmieszczenie broni nuklearnej. Oczywiście tu nie ma żadnej równości w rozmieszczeniu broni nuklearnej po stronie natowskiej i po stronie rosyjskiej. NATO posiada w ramach tak zwanego nuclear sharing broń nuklearną amerykańską, tworzącą ten tak zwany parasol nuklearny we Włoszech, w Holandii, w Belgii i w Niemczech, czyli nie przy granicach rosyjskich, na co Rosja odpowiada dysproporcjonalnie rozmieszczając broń. I w Białorusi, no i jak domyślamy się również w Kaliningradzie. No, ale jak mówię, reakcja była wstrzemięźliwa, raczej obliczona na to, że jest to kolejna zagrywka propagandowa Putina, w którą nie ma sensu wchodzić, nie ma sensu jej eskalować, rozmieszczać na przykład broń nuklearnej gdzieś przy granicy z Rosją. No bo właśnie, bo to nie ma sensu, bo nie ma sensu grać w te straszaki nuklearne, którymi Putin wymachuje od początku wojny.
Z tym, że to była pierwsza reakcja, w przyszłym tygodniu zdaje się zbierą się ministrowie spraw zagranicznych NATO. Daje głowę, że jeżeli nie oficjalnie, to w kuluarach o tym będzie się mówić. Oczywiście dokłada to pewnego rodzaju poziom komplikacji operacyjnej, do którego muszą się dostosować dowódcy. Jeszcze możemy o tym porozmawiać, co to tak naprawdę oznacza. Natomiast w całym tym pakiecie problemów przed kolejnym szczytem natowskim w lipcu, no to jest właśnie kolejny. To jest coś, o czym przywódcy, nie tylko przywódcy, będą rozmawiać. I znowu ta sytuacja przywołuje ten dokument, który zawsze powraca, kiedy na tapecie są relacje Rosji z NATO, mianowicie nieszczęsny, można powiedzieć, akt stanowiący z 1997 roku, który przez bardzo wielu poważnych ludzi nadal jest postrzegany jako zbytnie ustępstwo dokonane wtedy, w tamtej atmosferze, o której należy pamiętać o nim rozmawiając, no bo przecież tam jest zawarta ta klauzula, że NATO się zobowiązuje do nierozmieszczania na terenie nowych krajów członkowskich, a chodziło o kraje byłego bloku wschodniego, właśnie broni nuklearnej.
Jest takie piękne zdjęcie rozradowanego sekretarza generalnego Javiera Solany, nad którego głowami Bill Clinton ściska czerstwą rękę Borysa Jelcyna i to jest właśnie moment podpisania tego aktu w 1997 roku, który następnie przerodził się w taką instytucję zwaną Radą NATO-Rosja, czyli takim ciałem koordynacyjnym. Akt stanowiący zawierał, cofamy się do czasów Jelcyna, nie Putina. To była jeszcze ta demokratyzująca się Rosja. Tam zawarte były już jakieś cztery takie parametry tej współpracy, czyli właśnie przywiązanie do demokracji, praworządności. Wiem, teraz mrugamy wszyscy oczami ze zdziwienia, ale tak Rosja takie rzeczy podpisywała. I o odmowie przede wszystkim grożenia sobie wzajemnym. Wokół aktu stanowiącego też trwają takie, no, powiedzmy, dyplomatyczno-historyczno-archiwalne zabiegi rosyjskie, mówiące o tym, że, no, jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, że Rosja czuje się oszukana przez NATO, no bo przecież James Baker, szef Departamentu Stanu w 1990 roku, zapewniał Rosjan, że NATO nie przesunie się poza granice wschodnich Niemiec. No, wtedy nie było w ogóle mowy jeszcze. Polska, Czechosłowacja istniejąca wciąż była częścią Paktu Warszawskiego, czyli bloku radzieckiego. Przywoływane są jakieś zapisy, stenogramy rozmów Margaret Thatcher, Ronalda Reagana z Gorbaczowem, którzy też mu obiecywali, że NATO się nie rozszerzy. To jest cała część tej mitologii rosyjskiej, której, uwaga, duża część jest prawdziwa. To były prawdziwe rozmowy Michaiła Gorbaczowa z Margaret Thatcher. Przywołuje tą mitologię właśnie argumentując, że to właśnie NATO oszukało Rosję. No i między innymi akt stanowiący jest również częścią tej mitologii.
Do której zresztą Putin odwołuje się,
do której,
prawda,
się Putin
co chwilę.
Odwołuje co chwilę. Na co dyplomaci amerykańscy odpowiadają, no, zacytuję tylko Kurta Volkera, byłego ambasadora USA przy NATO, no, że z tego aktu nic już nie zostało. Aczkolwiek jest jakaś, nie nazwam tego resztką nadziei, bo tu nie chodzi w tej chwili już o nadzieję. Co do Rosji putinowskiej nie ma żadnych nadziei. Natomiast jest jakiś taki nastrój, że będzie postputinowska Rosja, jakkolwiek się ona nie będzie nazywała, jakiegokolwiek kształtu nie przybierze, no gdzie będzie można wrócić do aktu stanowiącego, no właśnie w tym duchu tej demokracji, tych naprawdę wyjątkowo nieszczęśliwych sformułowań w świetle tego, co widzieliśmy, co widzimy wciąż w Ukrainie, że będzie można do tego wrócić, no i układać sobie z Rosją jakieś, no, poprawne przynajmniej relacje, no takie właśnie, które będą raczej nastawione na deeskalację niż na eskalowanie sytuacji. Z pogłosek dochodzących, no, do nas przynajmniej, no, słyszałem takie sformułowanie od dyplomatów byłych, obecnych w Brukseli, którzy mówią, że rozpakowanie aktu albo zlikwidowanie, takie formalne odcięcie aktu stanowiącego jest po prostu niemożliwe, że lepiej tego nie robić, że jest to dokument, który pełnił swoją rolę dobrze przez co najmniej dekadę, z różnymi perypetiami przez kolejną obowiązywał i nie ma szans na jego wypowiedzenie, takie formalne, potarganie tego papieru. Co prawdopodobnie z takiego dyplomatycznego punktu widzenia jest słuszne, bo historia nie kończy się tu i teraz. Rosja, jakkolwiek będzie wyglądała, nie zapadnie się, nie stanie się czarną dziurą i trzeba będzie z kimś utrzymywać tam relacje.
Porozmawiajmy jeszcze o praktykaliach, o efektach tu i teraz, na najbliższą przyszłość, o tej stronie wojskowej również. Bo można powiedzieć tak, że każda decyzja o użyciu broni jądrowej jest decyzją polityczną, a nie wojskową głównie. I co do tego panuje niemal powszechna zgoda. I że implikacje takiego zdarzenia, no, są trudno wyobrażalne, tak? Ponieważ nie doszło do niego przez ponad 70 lat. Z drugiej strony, no, jeżeli taki fakt rzeczywiście nastąpi, to trzeba tej broni po prostu pilnować. Trzeba ją mieć rozpoznaną, wręcz namierzoną, tak, w celu neutralizacji, jeżeli by scenariusz konfliktu z jej użyciem został uznany za realny. A więc NATO będzie musiało pilnować jeszcze bardziej niż do tej pory to robi Białorusi.
No, ja tutaj troszkę sięgnę do przykładu Pakistanu i Indii. Pakistan znajduje się może trochę w sytuacji Białorusi. W latach 90. wyprodukował własną broń nuklearną, przeprowadził testy, na co Hindusi zareagowali, no, aże własnymi testami i własną bronią nuklearną. Do tej pory jest tajemnicza, kto pierwszy tak naprawdę wyprodukował broń nuklearną. Natomiast wojskowo Hindusi utrzymują jednostki sił specjalnych przeznaczone wyłącznie do likwidacji mobilnych, bo Pakistan ma tylko i wyłącznie mobilne wyrzutnie pocisków balistycznych z głowicami.
Czyli coś w rodzaju Iskanderów.
coś w rodzaju Iskanderów dokładnie, które hinduscy komandosi, powiedzmy, mają likwidować, czy też lotnictwo, uderzenia lotnictwa taktycznego. Więc ten przykład no, pokazuje, że jest potrzeba działań kinetycznych, fizycznych przeciwko tej broni, co znowuż wracając na nasze podwórko, przekładając ten przykład, no, z pewnością istnieje potrzeba przede wszystkim wywiadu, znaczy to przede wszystkim wywiadu, rozpoznania wojskowego, dalekiego zasięgu, satelitarnego również, tego, żeby te, ile tam tych samolotów ma być, 10 bodajże w Białorusi przenoszących broń nuklearną, żeby wiedzieć, gdzie one są, czy one się przygotowują do startu, gdzie są piloci i tak dalej. Satelity potrafią takie rzeczy już robić, plus wywiad osobowy, który będzie, no pewnie korzystając z tych zasobów wywiadowczych, które miejmy nadzieję NATO i Polska posiada w Białorusi, żeby móc te sprawy rozpoznać. Bo warto pamiętać, nie strasząc nikogo, że jednak rozmieszczenie broni nuklearnej w Białorusi przy granicy z Polską to są przede wszystkim bardzo krótkie czasy reakcji na, może nawet nie tyle użycie, co zamiar nawet użycia tej broni. I tutaj te nerwy, palce na cynglach, można powiedzieć, będą nieco bardziej napięte niż w przypadku broni nuklearnej, na przykład przebywającej gdzieś na terenie głębokiej Rosji.
Chciałbym do tego dodać jeszcze jeden poziom komplikacji, to znaczy systemy przenoszenia są nie do odróżnienia. To są bardzo podobne, niemal identycznie wyglądające pociski manewrujące, samoloty, pod które może być podwieszone cokolwiek, systemy rakietowe, które są konwencjonalne, ale mogą służyć do przenoszenia broni jądrowej. A wobec tego nie tylko rozpoznanie, nie tylko dostrzeżenie, gdzie to jest, co to robi, czy właśnie uruchomiony został, który przecież nie będzie ogłoszony, tak? Jakiś mechanizm nuklearyzacji tego sprzętu, który normalnie jest konwencjonalny, ale właśnie ocena intencji, czyli analiza, czyli praca ludzi również, wspieranych zapewne przez jakieś algorytmy sztucznej inteligencji, o których w tej chwili w wojsku mówi się coraz częściej, żeby właśnie odpowiedzieć na tę presję czasu. Kolejna kwestia, obrona powietrzna i antyrakietowa na całej wschodniej flance, ale i w zasięgu tych systemów przenoszenia, a przecież powiedzmy sobie jasno, że ten Iskander balistyczny to jest 500 do 700 kilometrów, ale Iskander skrzydlaty dużo dalej. Więc można powiedzieć, że w pewnym sensie ta decyzja, czy też ta zapowiedź ogromnie obciąża, przenosi pewnego rodzaju koszty na stronę zachodnią.
Na stronę polską. Przede wszystkim, prawda? No, my jesteśmy jakby tutaj pierwszym zasięgiem takich, powiedzmy sobie też szczerze, bardzo mało prawdopodobnych uderzeń, żeby jakby tutaj pewną proporcję zachować, ale te wyzwania są tutaj oczywiste.
Czy Białoruś ma świadomość, że znajdzie się na celowniku NATO?
No tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, Białoruś uważa, że cały czas jest na tym celowniku NATO, więc ta sytuacja się nie zmieni, ale na pewno jeżeli dojdzie do jakichś ruchów zdecydowanych ze strony NATO, czy jakichś planów wzmocnienia obecności militarnej, czy konwencjonalnej, czy niekonwencjonalnej, na pewno propaganda białoruska będzie to wykorzystywać, mówiąc właśnie o nie mówiliśmy, a przecież tutaj właśnie NATO szykuje się do ataku na nas, no, ale oczywiście to będzie narracja, która będzie przede wszystkim wykorzystywana na potrzeby wewnętrzne i pewnie spowoduje być może dalszy eksodus Białorusinów z tego kraju, bo ta migracja od 20 roku stopniowo rośnie. Pewnie nikomu nie chce się mieszkać w kraju, który potencjalnie może być terenem wojny nuklearnej.
Przy czym my pewnie zdecydowanie wolelibyśmy, żeby ci dzielni Białorusini byli tam i protestowali tam właśnie przeciwko tej broni.
Znaczy, jeśli mogę pozwolić sobie na taki drobny komentarz, to ukraińscy politycy co jakiś czas krytykują białoruskie społeczeństwo, że ono nie protestuje przeciwko udziału Łukaszenki w wojnie. Być może ci politycy ukraińscy powinni na chwilę pojechać do Białorusi i tam pomieszkać jako zwykli obywatele i zobaczyć, jak wygląda nadzór społeczny w tym kraju.
Ale też swoją drogą tu poruszyłeś ciekawy temat, bo też władze Ukrainy nie są za bardzo skore do krytykowania samego Łukaszenki. Cały czas czekam na wypowiedź prezydenta Zełenskiego albo spotkanie prezydenta Zełenskiego z Swietłaną Cichanouską na przykład.
Ale to myśmy chyba o tym wspomnieli jakiś czas temu. Ukraińcy, dokładnie tak jak mówisz, oni prowadzą taką politykę...
Zniuansowaną.
No ja bym nawet nie powiedział, że ona jest bardzo zniuansowana, ponieważ oni tak naprawdę izolują środowiska opozycyjne białoruskie od oficjalnych spotkań, w których uczestniczą, żeby nie napinać właśnie tej sytuacji z Aleksandrem Grigorjewiczem, chociaż niedawno Kijów ogłosił, że wycofuje się z bazowego porozumienia o współpracy transgranicznej z Białorusią, no to jest właściwie stwierdzenie faktu.
Powstrzymam was, być może z zachętą do tego, żeby któryś z kolejnych podcastów był poświęcony relacjom ukraińsko-białoruskim. Kacper Wańczyk, dr Piotr Łukasiewicz, Marek Świerczyński. Wszyscy państwu dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.